Dzień dobry panu, dzień dobry, witam słuchaczy Radia Gdańsk.
Dzień dobry panie dyrektorze, witam radiosłuchaczy.
Panie dyrektorze, śluza kanału żeglugowego napełniona wodą, a to oznacza, że połączenie Zalewu Wiślanego i Zatoki Gdańskiej stało się faktem. Co to zmienia, jeśli chodzi o naszą politykę morską, o to, co będzie się działo na Zalewie Wiślanym?
Rzeczywiście śluza została napełniona wodą, tak jak żeśmy planowali. Te próby, które się odbywały, miały zabezpieczyć śluzę przed ewentualnymi niespodziankami, a takim zabezpieczeniem były te przegrody, grodze takie, które znajdowały się w śluzie. W tej chwili trwa ich demontaż, także będziemy mogli powiedzieć, że droga wodna i połączenie Zalewu Wiślanego z Zatoką Gdańską stało się faktem. To, że będziemy mogli tym szlakiem żeglownym zmierzać do Elbląga i portów zalewowych, jest kluczowym dla całej inwestycji przedsięwzięciem i celem, bo my otwieramy okno, otwieramy drogę wodną, otwieramy możliwości do dotarcia do portu elbląskiego, które to możliwości będą leżały w rękach administracji morskiej, a więc sterowanie ruchem, otwieranie i zawiadywanie tym skomplikowanym mechanizmem będzie w rękach polskich. I tutaj będziemy mogli zarówno planować, jak też na bieżąco realizować te zadania, które wszyscy będziemy sobie nakreślali. One będą zarówno dotyczyły tych spraw związanych z korzystaniem z akwenu w zakresie wypoczynkowym, a więc takim dla jachtsmenów, dla motorowodniaków, ale również dla tych ludzi, którzy planują biznes, którzy chcą wozić ładunki, którzy chcą korzystać z tego szlaku żeglugowego w zakresie transportu towarów. I to będzie na określonych zasadach i będzie dostępne przez cały rok, przez 365 dni w roku.
To przypomnijmy, panie kapitanie, jak to wyglądało wcześniej. Cieśnina Piławska, która tak naprawdę znajdowała się w rękach Rosjan i to oni decydowali, które statki mogą wpływać, które nie mogą. Jak to wyglądało?
Tak, to właśnie było uzależnione od naszego sąsiada. Jak wiemy, te umowy, które były podpisywane, one miały różny charakter, ale nigdy nie było sytuacji takiej, że kontrahent, który się zgłaszał, miał pewność, że statek dopłynie do Elbląga, ponieważ trzeba awizować statek, przejście tego statku cieśniną Piławską, co w shippingu nie jest czymś nadzwyczajnym, bo te zgłoszenia obowiązują zarówno w naszym BTS-ie, jak i w BTS-ach światowych, a więc awizacja w zależności od rodzaju ładunku 72 godziny, 48 godzin przed przejściem. Natomiast tutaj jeden element był niepewny zawsze, czy ta zgoda zostanie wydana. W związku z tym na takiej regulacji, na tego typu działaniach my biznesu nie możemy opierać. Oczywiście te sporadyczne transfery się odbywały. Generalnie ruch towarowy to był z Federacją Rosyjską pomiędzy portem elbląskim. On też był o różnym natężeniu w historii, jak pamiętamy, kiedy węgiel był intensywnie sprowadzany, wówczas Elbląg zbliżył się prawie do miliona, te 300 tysięcy również ton rocznie przeładowywał. Natomiast to wszystko było takim niepewnym elementem, tak jak powiedziałem, który niesie pewne ryzyko i tutaj w planach biznesowych jest bardzo istotny.
Również, no tak, bo armator, rozumiem, nie może sobie pozwolić na to, by statek płynący setki mil morskich dopływał do kanału i otrzymywał odmowę wpłynięcia, a tam były takie klauzule, że jeśli to zagraża obronności, bezpieczeństwu albo ekologii, to Rosjanie mogli tego statku po prostu nie wpuścić na Zalew Wiślany.
Dokładnie tak to wyglądało. No a kolejnym elementem, który tutaj musimy podnieść i o którym musimy mówić, to jest element parametru toru wodnego, bo my tor wodny na Zalewie Wiślanym, gdzie te głębokości sięgają 3 metrów, więc mieliśmy do Federacji, przez wody Federacji rosyjskiej dość mizerny. Dzisiaj droga wodna daje, czy będzie dawała możliwości, już daje nam za chwilę możliwości przejścia z Zalewu Wiślanego na Zatokę Gdańską statków o zanurzeniu 4,5 metra. To jest znaczący element, znaczący parametr, który należy brać pod uwagę, jeśli mówimy o ilości i możliwościach przewożonego ładunku.
Docelowy kanał żeglugowy, tak jak pan mówi, kilometr długości, 5 metrów głębokości, czyli statki o zanurzeniu do 4,5 metra, ale to rozumiem jeszcze będzie się działo, bo w tej chwili jesteśmy bardzo blisko otwarcia przekopu kanału przez Mierzeję Wiślaną, 17 września. Rozumiem, że ten termin będzie dotrzymany.
Panie redaktorze, zacznę od tego kilometra, więc przejście przez Mierzeję Wiślaną to jest 1350 metrów, ale to jest jeden z elementów budowy drogi wodnej. Musimy pamiętać, że ta budowa drogi wodnej obejmuje odcinek o długości 25 kilometrów. I rzeczywiście pierwszy etap, który obejmował swoim zakresem budowę portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej, przejścia przez Mierzeję Wiślaną w postaci budowy śluzy, miejsc postojowych, jak również dwóch mostów obrotowych, bram śluzy, zamknięć i budowa kapitanatu portu, a na Zalewie Wiślanym budowa sztucznej wyspy, ten element pierwszego etapu zbliża się do końca. Mówimy o tym, że mamy zaawansowanie, jeśli chodzi o wykonanie prac 95%. To, co się dzieje, to zaledwie 5%, ale jednak bardzo istotne. To jest związane z próbami w systemie półautomatycznym, zamknięć śluzy, otwierania mostów, sterowania ruchem, a za chwilę będziemy mogli dokonać scalenia tego elementu i tych prób w systemie automatycznym, tym, który docelowo będzie naszym oficerom służby dyżurnej pomagał zawiadywać ruchem zarówno lądowym, jak i morskim. To zaawansowanie jest widoczne, w zasadzie śluza napełniona, droga z góry, jak również z mostów widoczna, bo wypełniona wodą i o to nam chodziło. Natomiast trwają w dalszym ciągu prace związane z zakończeniem budowy falochronów osłonowych na porcie od strony Zatoki Gdańskiej, jak i od strony Zalewu Wiślanego. Te prace są dość skomplikowane, hydrotechniczne prace związane z posadawianiem ich z bloków plus. Tutaj po raz kolejny powiem, że po raz pierwszy w Europie żeśmy zastosowali tą metodę, przepraszam, drugi raz w Europie, a pierwszy raz w Polsce tego typu umocnienia falochronu, tak żeby ta budowla była stabilna. Na Zatoce Gdańskiej natomiast mamy też pracę, jeśli chodzi o wykończenie głowicy falochronu, tak żeby na 17 września ta budowla się prezentowała w całej okazałości. Tutaj prace również obejmują, tak jak wspomniałem, wyspę sztuczną. Tam mamy już ściankę szczelną, podwójną. Mamy tą grodzę, która została pozbawiona namułów, a wypełniona piaskiem, tak żeby budowla była stabilna i żeby na dziesiątki lat służyła nam, jeśli chodzi o odkład urobku, bo wyspa to 181 hektarów, 1980 metrów długości i ponad 1100 szerokości, a więc 9,2 miliona metrów sześciennych urobku z pogłębiania toru, z odkładu się pomieści na tej wyspie. My oczywiście będziemy zaczynali od tego pierwszego etapu, czyli tego, który obejmuje to mniejsze pole refulacyjne o zdolności odkładu 3,7 miliona metrów sześciennych. Nie możemy również zapominać, że po otwarciu 17 września pierwszego etapu będą prace na etapie drugim, etapie trzecim. Ten etap drugi jest nie mniej istotny dla budowy drogi wodnej, bo to jest 10,8 kilometra rzeki Elbląg, gdzie umacniamy lewy i prawy brzeg ścianką szczelną i gdzie również będziemy mieli do wykonania zadanie, które jest w tej chwili realizowane, a więc budowa mostu w Nowakowie. Ten most będzie największy z trzech budowanych, bo przęsło tego mostu będzie miało 104 metry, ale też w Nowakowie budujemy 1,5 kilometra dróg i rozwiązań drogowo-pieszych i rowerowych związanych z nowym mostem. Ten most będzie oddany do użytku na początku przyszłego roku, 2023. W styczniu planujemy, natomiast no, wykonanie planujemy zrealizować do końca tego roku. A więc zadania dość trudne i skomplikowane.
To panie kapitanie, wejdę w słowo. W takim razie tak, pierwszy etap zakończenie 17 września, drugi, trzeci te prace jeszcze będą trwały. Trzeci to, przypominam, wykonanie toru wodnego z Mierzei, tak, z przekopu do Elbląga. Kiedy to będzie wykonane na 100%? Kiedy te wszystkie trzy etapy zostaną zakończone i będziemy mogli powiedzieć, że port w Elblągu ma prostą i otwartą drogę do tego, by rozwijać się i stać się znaczącym na Bałtyku.
Zakończenie tych wszystkich trzech etapów nastąpi w przyszłym roku. Umowa, jeśli chodzi o pogłębianie, została już podpisana, zawarta. W tej chwili trwają prace związane z uzyskaniem wszelkiego rodzaju dokumentacji i pozwoleń i przystąpimy do realizacji. Ja tylko chciałbym powiedzieć, że to pogłębianie już było realizowane, bo w zakresie pierwszego etapu myśmy wykonali już 2 kilometry drogi wodnej w postaci przejścia przez Zalew Wiślany do tej docelowej głębokości 5 metrów. A więc w przyszłym roku będziemy mieli z jednej strony dostęp do portu elbląskiego, ale z drugiej też strony będziemy też mieli możliwość pogłębiania i utrzymania tego toru wodnego, bo w ramach naszej inwestycji budujemy pogłębiarkę. Administracja morska wraca do tego, co historycznie kiedyś wykonywała, a więc pogłębianie i utrzymywanie torów wodnych. Kalkulacje nasze wskazywały, że żeby obniżyć koszty utrzymania tych parametrów toru wodnego, ja tylko przypomnę, 60 metrów szerokości, a 5 metrów głębokości na tym odcinku prawie 25 kilometrów, przepraszam, to zdecydowaliśmy, że zakupimy pogłębiarkę, która będzie dedykowana jak gdyby do utrzymania parametrów tej drogi wodnej, ale w momentach, kiedy te głębokości będą odpowiednie i tej pracy nie będzie, będziemy wykorzystywali pogłębiarkę w innych naszych portach w ramach właściwości terytorialnych Urzędu Morskiego w Gdyni.
Panie kapitanie, to teraz podsumowując temat toru wodnego i przekopu Mierzei, jak pan jako doświadczony kapitan żeglugi wielkiej patrzy się na to, co w tej chwili dzieje się na Mierzei Wiślanej? Czy to jest wielki krok, jeśli chodzi o nasze zdolności, nasze porty?
Panie redaktorze, to jest olbrzymi krok. To jest olbrzymi krok, no, jak zważymy, że dywagacje na temat przekopu, na temat wykonania tego sztucznego przejścia trwały wieki i w różnej konfiguracji geopolitycznej decyzje zapadały o kopaniu, później zostały zarzucane. My wykonaliśmy, już mogę powiedzieć, tą część pracy bardzo dużą w zakresie uzyskania połączenia z portem morskim w Elblągu. I tutaj trzeba powiedzieć o tej niezależności, bezpieczeństwie państwa, które w obliczu wydarzeń, które mają miejsce na Ukrainie, napaść Federacji Rosyjskiej na to państwo, no, chcą odpowiedzią taką, która ciśnie się na usta, że to była nasza konieczność dziejowa, żebyśmy to zrobili. Droga będzie łączyła, droga będzie dawała możliwości intensyfikacji ruchu zarówno w portach zalewowych gminy, turystycznie, ale też i handlowo. Jaki zakres tych poprawy parametrów, jaki zakres biznesowy czy korzyści biznesowe, jakie będą z tego tytułu, to my w tej chwili nie możemy odpowiedzieć na to pytanie. Trwają prace, propozycje. No, intensyfikacja i zainteresowanie tym rejonem jest bardzo duże. My mamy nadzieję i pewność, że również kontrahenci, którzy wożą ładunki będą się interesowali.
No już podobno pierwsze kontrakty są podpisywane z portem.
Pierwsze kontrakty są podpisywane, kolejne propozycje bardzo takie śmiałe i perspektywiczne się rodzą, o nich za chwilę zapewne usłyszymy. I to są rzeczy, które już się dzieją. A jeśli zważymy na to, co się na budowie drogi wodnej pierwszego etapu dzieje, czy punkty widokowe, tłumy turystów, niezależnie od pory roku, niezależnie od tego, czy jest pogoda, czy jej nie ma, tam ludzie są ciekawi tego, co się dzieje. W związku z tym tutaj mamy same plusy, jeśli chodzi o otwarcie tej drogi wodnej, bo przecież ja wspomniałem o ilościach ładunku, ale jeśli porównamy 800 ton z 4000 ton i ekologię, to tutaj wszystko to będzie na pewno wykorzystane. My za 5 lat będziemy mogli rozmawiać o tym, jaki impuls i w jakim zakresie te zmiany nastąpiły. Ale one, tak jak pan zapytał o marynarza, jeśli mamy drogę wodną, to ta droga wodna wszędzie na świecie jest wykorzystywana. Niezależnie, czy to jest kanał, czy to jest port, czy to jest przystań, ta droga jest wpisana w historię ludzkości i ona jest najbardziej korzystna ekologicznie i ekonomicznie.